Rozdział 40. Gorączka w zamknięciu Twilight stała przed zamkniętym pomieszczeniem medycznym z wyrazem skupienia na twarzy. Za nią czekał zespół lekarzy w kombinezonach ochronnych. Po środku grupy stały Primrose, Ebony i Avera, wszystkie w chirurgicznych maseczkach. Magiczne bariery blokowały oba końce korytarza, odcinając pomieszczenie od reszty budynku.
Gotowi! Zapytała Twilight, spoglądając przez ramię na głównego lekarza. Ten skinął głową, jego oczy ukryte za szybą maski. Skupiając się ponownie na drzwiach, Twilight zaczęła kierować swoją magię wzdłuż rogu, splatając ją w odpowiednie zaklęcie. Gdy zaklęcie było prawie gotowe, chwyciła klamkę kopytem. Wziąwszy głęboki oddech, Twilight powstrzymała powietrze i pchnęła drzwi, wchodząc do środka w chwili, gdy otworzyły się wystarczająco szeroko.
Gdy weszła, Max podniósł wzrok ze swojego miejsca w kącie, w jego oczach malowała się niepewność. Gdy ją zobaczył, ożywił się, a na jego ustach pojawił się lekki uśmiech. W momencie, gdy Twilight spojrzała na swojego człowieka, uwolniła zaklęcie. Ułamek sekundy później duży, różowawy bąbel całkowicie otoczył Maxa. Ten pisnął, jego krzyk stłumiony przez pole magii, gdy uniósł się w powietrze. Gdy drzwi wciąż się otwierały, zespół kucyków w kombinezonach wszedł do środka, ich rogi już zaczynały świecić. Powoli temperatura w pomieszczeniu zaczęła rosnąć, gdy pracowali nad usunięciem wszystkich możliwych zarodników, które zostały uwolnione. Zwykle tylko zarażeni ludzie mogli wydychać zarodniki, ci, którzy jeszcze nie umarli, nie byli do tego zdolni. Jednak żaden kucyk nie chciał ryzykować. Jesteś pewna, że to wystarczy? Zapytała Avera Twilight, gdy weszła za ostatnim lekarzem. Z niepokojem spojrzała na bąbel i znajdującego się w nim człowieka.
To hermetyczny bąbel, odparła Twilight. Ma zapas powietrza na 30 minut. Wystarczająco, by zabrać go z powrotem do biblioteki i poddać kwarantannie. Spoglądając również na Maxa, Twilight widziała zamieszanie i strach na jego twarzy. To ścisnęło jej serce, powodując ból.
Spojrzał na nią, odpowiedziała słabym uśmiechem. No to ruszajmy, powiedziała Primrose, podchodząc do Avera. Im szybciej zabezpieczymy bibliotekę, tym szybciej będziemy mogli go stamtąd wypuścić. Skinęła głową, po czym znów spojrzała na zespół lekarzy, którzy właśnie kończyli dekontaminację. Dziękuję za pomoc i współpracę, powiedziała szybko się uśmiechając. Główny lekarz tylko na nią spojrzał, zanim odezwał się. Tylko pamiętajcie, żeby trzymać go dobrze zamkniętego. I tak jest źle, gdy zarażeni pojawiają się zimą, a ostatnie, czego potrzebujemy, to więcej takich przypadków. Twilight skinęła głową, po czym jej róg zabłysnął mocniej. Błysk światła i wszyscy pięcioro znaleźli się z powrotem w bibliotece.
Chwila, powiedziała Twilight, gdy Avera sięgnęła, by zdjąć maskę. Zamykając oczy w skupieniu, róg Twilight znów zabłysnął. Na zewnątrz biblioteki powstała ogromna, różowa bariera, całkowicie odcinając jej mieszkańców od świata zewnętrznego. Gdy bariera skończyła się formować, Twilight westchnęła. Jej róg przestał świecić, a bąbel wokół Maxa zniknął, upuszczając go na ziemię. Na szczęście udało mu się uniknąć upadku na ugryzione ramię.
Plecy człowiek warknął na otaczające go kucyki. Gdy wstał, cofnęły się o krok, kładąc uszy po sobie. Okej. Zaczął Max, patrząc z kucyka na kucyka ze zwężonymi oczami. Ktoś mi wyjaśni, co się do cholery dzieje, albo zacznę tu cłuby długa historia, czy krótka. Przekpiła Primrose, zdejmując maska. Spojrzenie Maxa zmiotło uśmiech z jej twarzy, więc spuściła wzrok. Zostałeś ugryziony przez zarażonego człowieka, powiedziała Ebony. Znaczy? Zapytał wymownie jęcząc. To, co spotkałeś, to człowiek zarażony wirusem czarnej liany, wyjaśniła. Drobne zarodniki grzyba infekują człowieka po ugryzieniu, połknięciu lub wdychaniu, a następnie wchodzą do krwiobiegu, niszcząc ofiarę. Ponieważ zostałeś ugryziony, masz teraz te zarodniki w sobie. Czekaj! Więc zamienię się w jedną z tych rzeczy? Zapytał Max z przerażeniem w oczach. Ebony pokręciła głową. Wysoka temperatura twojego ciała niszczy zarodniki, zanim cię zainfekują. Max opuścił ramiona, wyraźnie ulżony. Zatrzymał się, po czym jego spojrzenie znów stało się twarde. Te dzwony były ostrzeżeniem, że w mieście jest zarażony człowiek, powiedziała Avera, kiwając głową. I dlaczego nikt mnie nie poinformował o dzwonach? Ponieważ, cicho odezwała się Twilight z pochyloną głową, ostatni incydent z zarażonym człowiekiem miał miejsce 1,5 roku temu, gdy zaatakowano Sweetie Belle. Minęło już tyle czasu, że nawet o tym nie pomyślałam, dopóki nie usłyszałam dzwonów. Spojrzała w górę, jej oczy napełnione łzami. Przepraszam. Max przez kilka sekund patrzył na nią ostro, po czym jego wzrok złagodniał i westchnął. To nie twoja wina, Twilight powiedział, kucając. Powinienem był się zorientować, że coś jest nie tak, gdy zaczęły bić dzwony, a nikogo nie było w pobliżu, ale... Ja, Twilight zamilkła, gdy Max objął ją. Zastygła, jej twarz się zaróżowiła, gdy poczuła jego ramiona wokół siebie. Zauważyła, że czuje ciepło bijące od niego. Jego gorączka pracowała, by ocalić mu życie. Za szybko jak dla Twilight Max przerwał uścisk. Wstając skrzywił się, kładąc rękę na plecach. Co teraz? Zapytał. Teraz wszyscy utkniemy tu na kilka najbliższych dni, podczas gdy twoje ciało walczy z wirusem. Powiedziała Primrose, patrząc na niego. Max pokiwał głową, spoglądając na wielki różowy bąbel wokół biblioteki z lekkim niezadowoleniem. Przez następne 3 dni nikt nie mógł wejść ani wyjść. Złota biblioteka dębowa była teraz pod kwarantanną. Max, wpatrywałem się w złote oczy, nie mrugając, gdy siedziałem tam, wpatrując się w głąb tej pozbawionej okien żółtej duszy. Moja uwaga została odwzajemniona, jej wzrok palił mój kruchy umysł, przypalając moją esencję, aż nie wiedziałem, czy będę w stanie wrócić. Moje oczy zaczęły łzawić, moja wola zaczęła słabnąć, a ja pragnąłem spokoju ducha, który nie nadchodził. Moja powieka drgnęła, mój umysł został zaczarowany, gdy poczułem, jak moja siła zaczyna uciekać. Nie mogąc już dłużej wytrzymać, mrugnąłem, łzy spływając po mojej twarzy, gdy moje oko protestowało z bólu. Cholera jasna, hu! Zawołał oflowiścias, obracając szyję w geście zwycięstwa. Warknąłem na ptaka, pokazując zęby. Ten mały drań oszukuje. Na pewno. Nie ma mowy, żeby w ogóle nie musiał mrugać. Sowa spojrzała na mnie z wyrazem, który można by opisać tylko jako samozadowolenie, co doprowadziło moją krew do wrzenia. Rzuciłem się w jej stronę, zamierzając udusić tego małego, oszukańczego skurczybyka, ale zanim zdołałem go złapać, rozłożył skrzydła i wzbił się w powietrze. Nie mogąc się zatrzymać, uderzyłem w poręcz balkonu, na którym siedział. Wydając głośny okrzyk, przeleciałem przez poręcz i z hukiem wylądowałem na podłodze poniżej. Gwiazdy tańczyły mi przed oczami, gdy leżąc na plecach, wpatrywałem się w sufit. Po kilku sekundach nad moją głową pojawiły się 3 fioletowe twarze. Co robisz? Zapytały Twilighty, każda z nich patrząc na mnie z zagubioną miną, krążąc wokół siebie. Potrząsnąłem głową i jęknąłem, gdy Twilighty powoli zaczęły się skalać w jedną alikornę. Twoja sowa oszukuje? O tym. Zapytałem, gdy mój wzrok powoli się klarował, a Twilighty połączyły się w jedną. Gdy w końcu znów wyraźnie widziałem, spojrzałem na Twilight. Przechyliłem głowę na bok, mrugając ze zgrozą, gdy zauważyłem, co spoczywa tuż nad jej rogiem. Od kiedy nosisz koronę? Oczy Twilight powoli przemieściły się w kierunku korony, która teraz zdobiła jej głowę, a jej uszy położyły się po sobie. To M, to przypomnienie. Wydukała słabo, uśmiechając się nieśmiało. Przypomnienie? Przypomnienie o czym? Nie musisz się tym martwić, odparła szybko, odsuwając głowę. Po krótkiej pauzie moje ciało otoczyła różowawa aura i uniosłem się w powietrze. Gdy przemieszczałem się powietrzem, wymachiwałem rękami, wiercąc się w magicznym uścisku Twilight. Patrz na mnie, potrafię latać, pokazywałem, chichocząc przez cały czas. Jestem kapitanem planetą. Gdy przepływałem obok Ebony, ta oderwała wzrok od książki, jej twarz wyrażała zaniepokojenie. Wiem, że pielęgniarka mówiła, że może zachowywać się trochę dziwnie, ale czy to nie jest już absurdalne? Wcześniej musiałam go ściągać z belki, bo wydawał odgłosy ptaków i rozrzucał jogurt.
Może być tak dziwaczny i głupi, jak tylko chce, byleby tylko wyzdrowiał, odpowiedziała Twilight, przenosząc mnie na kanapę.
Ci, nie płosz wiedźmy. Ja, Ciko, wyjąkała Twilight, spoglądając na mnie zdezorientowana. Tylko zachichotałem, wisząc do góry nogami. Twilight wpatrywała się we mnie przez kilka sekund, po czym westchnęła i pokręciła głową. Nieważne. Magia opuściła jej róg, a ja z cichym łomotem wylądowałem na kanapie. Próbując podnieść się do pozycji siedzącej, chciałem wstać, Twilight przygwoździła mnie z powrotem swoją magią. Nie, powiedziała stanowczo. Zostaniesz na kanapie. Nie powinieneś biegać, gdy jesteś w trakcie rekonwalescencji. Jej róg zabłysł, narzucił się na moje ramiona. Warknąłem na nią, ale mimo wszystko opadłem na plecy i skrzyżowałem ręce. Zadowolona, że nigdzie prędko nie pójdę, Twilight odwróciła się i pokłusowała do swojego biurka, siadając. Wtuliłem się głębiej do koca, dąsając się. Ebony tylko pokręciła głową, po czym wstała i udała się do piwnicy.
Minął około dzień od momentu, gdy trafiłem do szpitala po ugryzieniu przez zarażonego człowieka. Była to napięta sytuacja. Cały personel szpitala był bliski paniki, gdy Twilight powiedziała, że zostałem ugryziony. Uspokojenie wszystkich zajęło prawie 5 minut, a kolejne 5 potrzeba było, aby pielęgniarka Redheart w końcu mnie zbadała.
Gdy w końcu wróciliśmy do domu, Twilight ustawiła dziwną maszynę mierzącą ilość zarodników w powietrzu. Gdy odczyt był zbyt wysoki, używała zaklęcia, by podgrzać całą bibliotekę do temperatury, w której zarodniki zaczynały ginąć. Nerwowo wystukując rytm palcami na kolanach, rozglądałem się po bibliotece. Avera zasiadła w małej wnęce w ścianie, miejscu przeznaczonym dla Pegazów. Leżąc do góry nogami w wnęce, trzymała w kopytach kartkę i ołówek. Co jakiś czas spoglądała na mnie, by zaraz wrócić do kartki. Twilight była przy swoim biurku, pracując nad jakimś projektem pobocznym, o którym nie chciała mi nic powiedzieć. Próbowałem wcześniej podejrzeć, ale użyła magii, by ukryć przede mną papiery, po czym odsunęła mnie od biurka. Primrose była na dole w piwnicy, a Ebony właśnie do niej dołączyła. Nie wiedziałem, co tam robią, ale za każdym razem, gdy otwierały się drzwi, słychać było dźwięk metalu o metal. A Spike był u Rarity. Pomagał jej, gdy zostałem zaatakowany, a Twilight uznała, że najlepiej będzie, jeśli zostanie u niej, póki nie skończy się moja 3-dniowa kwarantanna. Nie mogąc się z nim skontaktować z powodu izolacji, wysłała list poprzez jego smoczy ogień. W skrócie, byłem uwięziony w bibliotece i umierałem z nudów. Głośno jęcząc, przewróciłem oczami. Nie ma tu nic do roboty. Gdy wzrok zatrzymał się na zasypanym śniegiem oknie, zastygłem. Zaczynały się rozkręcać tryby w mojej głowie. Powoli usiadłem prosto, spoglądając przez ramię na Twilight. Nadal była schylona nad biurkiem, pochylona podczas pracy. Gryząc dolną wargę, uśmiechnąłem się pod nosem, po czym wstałem. Kot zsunął się z moich ramion, lądując w nieładzie na kanapie. Starałem się być jak najcichszy, podkradając się na palcach w stronę okna. Jeszcze raz zerkałem przez ramię, by upewnić się, że Twilight mnie nie słyszała, po czym odczepiłem okno i powoli je otworzyłem. Świadomy, że oczy Avera wiercą mi się w plecach, wyciągnąłem rękę i nabrałem garść śniegu. Zamykając okno ponownie, spojrzałem na Pegazicę, dając jej łobuzerskiego mrugnięcie, po czym skupiłem się znowu na Twilight. Vera obserwowała mnie ciekawie, gdy powoli przekraczałem pokój, trzymając śnieg w dłoniach. Gdy zbliżałem się do Twilight, słyszałem, jak pod nosem coś mruczy, jej pióro cicho skrobiąc papier. Cicho formując śnieg w kulkę, zatrzymałem się tuż za Twilight, unosząc ręce w powietrze. Uszy Twilight lekko się nastroszyły, gdy poruszyłem się za nią, ale na moje szczęście nie odwróciła się. Szeroki uśmiech rozlał się po mojej twarzy, gdy usłyszałem, jak Avera za mną próbuje powstrzymywać śmiech. Po tylko chwili wahania, co zamierzam zrobić, opuściłem garść śniegu prosto na połączenie między skrzydła Twilight. Imyn Orany. Co zach? Wrzeszcząc, Twilight wystrzeliła prosto w powietrze, szeroko rozkładając skrzydła. Drugi koniec pokoju wstrząsał się od śmiechu Avera, która ledwo zdołała nie wypaść z wnęki. Wycofałem się z miejsca, gdy Twilight z hukiem wróciła na ziemię z szerokim uśmiechem na mojej twarzy. Stając na 4 kopyta, Twilight spojrzała na mnie morderczo, jej skrzydła nadal szeroko rozwarte. Jej oczy zwęziły się, dostrzegła śnieżkę, którą podrzucałem sobie między dłońmi. O nie, tego nie robimy tutaj, warknęła, jej róg rozbłyskując. W następnej chwili śnieżka zniknęła, pozostawiając moje dłonie mokre i zmarznięte. Wycierając je o koszulkę, uśmiechnąłem się pod nosem do Twilight, która wciąż na mnie patrzyła spod łba. Po co to zrobiłeś? Zapytała. Wzruszyłem tylko ramionami, mój uśmieszek się poszerzając. Spokojnie, Twilight, się tylko odprę, dokończ to zdanie, a pożałujesz, ostrzegła Twilight, magia pulsująca wzdłuż jej rogu. Rany dobra, Twilight, łapie pokazałem, przewracając oczami. Nie musisz mnie tak traktować lodowato. Twilight zabłysnął i natychmiast zostałem zasypany pod stosem śniegu, który został steleportowany do biblioteki. Po wydostaniu się spod sterty śniegu zostawiłem Twilight w spokoju, uznając, że lepiej nie kusić losu, chociaż ten śnieg przyjemnie chłodził moją rozpaloną skórę. Postanowiwszy, że powinienem coś zjeść, udałem się do kuchni, gdzie zacząłem grzebać w spiżarni. Po kilku minutach poszukiwań zamknąłem drzwi, rozczarowany. Nie ma nic dobrego do jedzenia. Wiesz, szukasz w złym miejscu, odezwał się za mną głos. Spojrzawszy przez ramię, przyjrzałem się Averze z ciekawością, gdy wbiegła do kuchni lekko podskakując. Dałem jej pytające spojrzenie, a ona tylko się uśmiechnęła. Podchodząc do jednej z szafek, uderzyła w nią kopytem. Gdy się otworzyła, moje oczy się rozszerzyły, twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Czy to jest to, o czym myślę? Dodatkowa beczka cynamonowego jabłkowego cydru Ebony, uśmiechnęła się Avera. Tak, dokładnie to. Wyciągając dwa duże kubki z innej szafki, nalała nam obojgu obfite porcje cydru. Podając mi jeden z kubków, który aż ociekał pianą, Avera uniosła swój, zanim powiedziała: do dna! Odchylając głowę do tyłu, wychyliła cały kubek w trzech dużych łykach. Wzruszając ramionami, postąpiłem tak samo. Cydr lekko piekł w gardle, ale pozostawił w ustach wspaniały posmak, przypominający trochę jabłkowy placek. Kończąc drinka, odstawiłem kubek, cmokając z zadowoleniem. Obok mnie Avera głośno beknęła. Spojrzałem w dół i zobaczyłem ją siedzącą tam z zaskoczonym, ale szczęśliwym wyrazem twarzy. Kilkakrotnie mrugnęła, zanim spojrzała na mnie, lekki rumieniec rozlewając się po jej pysku. Niesamowite, powiedziała po prostu. Roześmiałem się, kręcąc głową. Odkładając kubek na stół, przełknąłem, po czym nabrałem pełne płuca powietrza. Oczy Avera rozszerzyły się, gdy w ostatniej chwili zorientowała się, co zamierzam zrobić. Bu-u-ur. Gdy moje beknięcie rozległo się po kuchni, uśmiechnąłem się do Avera, pokazując. Mówi król, tak, tak, zaśmiała się Avera, zabierając mój pusty kubek i nalewając go ponownie. Śmiej się, póki możesz. Mi teraz pełny kubek, uniosła swój do ust, po czym zatrzymała się i spojrzała na mnie z namysłem. Hej, powiedziała powoli, uśmiechając się. Skoro tak się podobno nudzisz, a Twilight jest już gotowa. Ci przywalić, chcesz zobaczyć piwnicę. Przechyliłem głowę na bok, dając jej zdezorientowane spojrzenie. No wiesz, machnęła kopytem. Zobaczyć, co tam zresztą robimy. Obiecuję, spodoba ci się. Patrywałem się w nią przez kilka sekund, zanim wzruszyłem ramionami i skinąłem głową. Zabierając nasze kubki, wyszliśmy z kuchni i skierowaliśmy się w stronę drzwi do piwnicy. Uchyliwszy je, zeszliśmy w głąb drzewa. Po schodach natychmiast uderzyła mnie fala gorącego powietrza i dźwięków. Rozglądając się po pomieszczeniu, opadła mi szczęka na widok radykalnych zmian. W jakiś sposób udało im się powiększyć piwnicę, zyskując więcej miejsca niż pierwotnie mieli. W rogu pokoju stało małe łóżko polowe obok niewielkiej półki na książki wypełnionej tym, co wyglądało na księgi zaklęć. Nad łóżkiem wisiały dwa hamaki, jeden czarny, drugi ciemnofioletowy. Przy dalszej ścianie stało kilka manekinów treningowych, niektóre wyglądające jakby zaraz miały się rozpaść, z wypchanką wysypującą się przez duże, rozdarte rany. Czerwone latarnie zwisały z sufitu, centralną część pokoju karmazynowym blaskiem. Jednak wśród tego wszystkiego wyróżniała się jedna rzecz. Na środku pokoju stał duży piec kowalski z płomieniami głośno trzaskającymi, a fale gorąca unosiły się nad nim. Spojrzawszy w górę, zauważyłem wyrytą w drewnie świecącą runę, a gdy dym z pieca unosił się, znikał w niej. Przed piecem stała Primrose z jointem mocno zaciśniętym w zębach. Na pysku miała czarne gogle spawalnicze, a na tułowiu fartuch kowalski. Jej zwykle rozczochrana grzywa była spięta w kucyk, zapobiegając wpadaniu długich kosmyków w płomienie. W kopytach trzymała duże szczypce, umieszczając kawałek metalu w piecu. Gdy dotarliśmy na dół schodów, spojrzała w górę, koniec jej jointa żarząc się, zaciągała się dymem. Więc, powiedziała, przekrzykując ryk pieca, przyszedłeś zobaczyć fajne rzeczy, co? Joint podskakiwał, gdy mówiła, dym sącząc się z kącików pyska. Nudził się. Zaprosiłam go na dół. Odparła Avera, podchodząc do Primrose i podając jej kubek. Wyjmując jointa z pyska, włożyła go za ucho, po czym przyjęła napój. Gdy Primrose z rozkoszą sączyła cydr, spojrzała na kawałek metalu w piecu. Jak idzie? Zapytała. Primrose odstawiła kubek, oblizując wargi, zanim oddała go Averze. Zwracając uwagę z powrotem na piec, Pegazica uśmiechnęła się i włożyła jointa z powrotem między zęby. Właśnie kończę, powiedziała. Chwytając szczypce mocno w kopyta, wyjęła metal z pieca, po czym szybko zanurzyła go w pobliskiej beczce z wodą. Rozległ się głośny syk, gdy para buchnęła z beczki. Żując koniec jointa, Primrose pokiwała głową przez kilka sekund, po czym wyjęła ochłodzony metal. Gdy uniosła kawałek metalu, by go obejrzeć, mrugnąłem ze zdziwieniem, rozpoznając, co to było. To była jej hełm gwardii księżycowej, ale zamiast zwykłej lawendowej barwy był teraz zupełnie czarny. Primrose zauważyła, patrując się w hełm, i uśmiechnęła się, dym sącząc się przez zęby. Podoba się, zapytała, wskazując głową na hełm. Jest czarny, odpowiedziałem głupkowato, wciąż wpatrując się w hełm. To tylko rozśmieszyło Primrose. Dokładnie taki jest. Mój własny specjalny przeciwschemiczny. Rozgrzej metal, zanurz w mieszance i voilà, czarna zbroja. Okej, ale dlaczego czarna? Musi pasować do reszty naszego ekwipunku. No nie? Powiedziała Primrose. Miałem wyraźne wrażenie, że przewracała oczami za goglami. No dobra, pokażę ci. Delikatnie kładąc hełm na stole warsztatowym, narzuciła pokrywę na piec, tłumiąc ryk płomieni. Odwróciła się i pokłusowała w stronę przeciwległej ściany. Chwytając uchwyt na pochodnie umieszczony na ścianie, pociągnęła go w dół z pomrukiem, powodując, że uchwyt opadł z głośnym kliknięciem. Natychmiast na części drewnianej ściany pojawiła się duża czerwona runa, która momentalnie zapadła się. Powoli ściana zaczęła się unosić, odsłaniając pustą przestrzeń za nią. Gdy obserwowałem, dziura w ścianie powiększa się, moje brwi również powoli unosiły się w górę. Ile oni tu napracowali? Ściana zatrzymała się zgrzytliwie, a Primrose spojrzała na mnie przez ramię z szerokim uśmiechem na pysku. Witaj w naszej zbrojowni. Sięgając do teraz odsłoniętego pomieszczenia, przekręciła przełącznik na ścianie, powodując, że rząd świateł zapłonął życiem. W dużej przestrzeni stały cztery różne zestawy zbroi. Natychmiast rozpoznałem zbroję bitewną Ebony spoczywającą na manekinie kucyka. To, co było kiedyś kobaltowym niebieskim metalem, teraz lśniło czernią z czerwonym blaskiem emanującym z płyt pancerza. Nakrycia, niegdyś ciemnofioletowe, były teraz karmazynowe. Obok stał kolejny manekin dźwigający zestaw zbroi Gwardii Księżycowej bez hełmu. Podobnie jak zbroja Ebony, to oryginalna lawendowa zbroja z ciemnofioletowymi zdobieniami była teraz zupełnie czarna z karmazynowymi akcentami. Niebieskie oko zdobiące przód na pierśnik było teraz czerwone i zdawało się delikatnie świecić. Trzeci zestaw zbroi to taki, którego nigdy wcześniej nie widziałem. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, ten wydawał się być wykonany z materiału przypominającego grube ceramiczne płyty z czymś podobnym do kewlaru pod spodem. Małe kieszonki znaczyły zbroję, podobnie jak kilka sprzączek, pasków i klipsów. Przypominało mi to niemal zbroję, jaką widywałem u żołnierzy w domu. Musiałem założyć, że należała do Avera. Skierowałem uwagę na czwarty i ostatni zestaw zbroi, moja szczęka opadła w szoku. To był mój kostium Big Daddy z nocnego koszmaru. Został zmodyfikowany od czasu, gdy widziałem go ostatnio. Ciemnofioletowa zbroja była teraz czarna i wydawała się wzmocniona z kilkoma dodatkowymi płytami. Jasnofioletowe ubranie pod zbroją zmieniło kolor na krwistoczerwony. Znaczek Twilight wciąż zdobił strój, fioletowa gwiazda była teraz karmazynowa. Hełm również został zmodyfikowany, żółty blask emanujący z niego był teraz czerwony. Małe czerwone runy biegły wzdłuż boków hełmu, delikatnie świecąc. Prawa rękawica świeciła na czerwono, podczas gdy lewa miała jasno-niebieski blask. Klatka na plecach została zastąpiona dużym plecakiem. Gdy wpatrywałem się w strój, Primrose usiadła obok mnie, głową z szerokim uśmiechem na pysku. Jak widzisz, wprowadziliśmy też kilka modyfikacji do twojej zbroi, powiedziała, żując jointa. Mrugnąłem, spoglądając na nią zdezorientowany. Mojej zbroi? No tak, odparła, wskazując na zmodyfikowany strój. Twojej zbroi. Znaleźliśmy ją tutaj, gdy przybyliśmy i założyliśmy, że jest twoja. Musieliśmy jednak wzmocnić większość metalu. Ten materiał nie chroniłby cię zbyt dobrze. Ktokolwiek to zrobił, nie miał pojęcia, jak działa prawdziwa zbroja. To dlatego, że to nie była zbroja, Pokazałem, cicho się śmiejąc. To był kostium na nocny koszmar. Uszy Primrose drgnęły i przez kilka sekund milczała, zanim wzruszyła ramionami. No cóż, teraz masz zbroję. Widzę, zwracając uwagę z powrotem na zbroję, coś za strojem przykuło mój wzrok. To duży sztandar, prawie jak flaga, wiszący na tylnej ścianie. Był ciemnoszary, z dużym, czerwonym ludzkim dłonią na nim. Czarna podkowa spoczywała w centrum dłoni. O co chodzi z tym sztandarem? Zapytałem, nie odrywając od niego wzroku. Jesteśmy twoją ochroną. Potrzebowaliśmy sztandaru, wyjaśniła Primrose. Widzisz, to też emblemat na zbroi. Patrząc tam, gdzie wskazywała, zauważyłem, że każda z zbroi kucyków miała gdzieś małe czerwone dłonie na napierśniku, na ramiędniku i tylnej części zbroi. Skąd wziął się pomysł na ludzką dłoń? Zapytałem, unosząc brył. Pamiętasz, kiedy zaatakowała cię Lyra? Zapytała Primrose niedbale, studiując swoje kopyto. Cóż, Averze udało się zdobyć krwawy odcisk twojej dłoni, gdy miałeś krwotok z nosa. Poszliśmy od tego. Spoglądając na mnie, dała mi nieśmiały uśmiech. Kręcąc głową, spojrzałem z powrotem na sztandar, gryząc wnętrze policzka. To trochę przerażające. Coś pod sztandarem zabłysło, przyciągając mój wzrok. Spojrzawszy w dół, wpatrywałem się w przedmiot przez kilka sekund, zanim zapytałem, czy to ta siekiera, którą zabiłem zarażonego człowieka? Właśnie tak, zaświergotała Primrose radośnie. Oryginalna właścicielka nie chciała jej już po tym, jak usłyszała, do czego została użyta, więc zabraliśmy ją, wysterylizowaliśmy, wzmocniliśmy głowicę i rękojeść, teraz jest twoja. Chwileczkę, pokazałem po kilku sekundach. Myślałem, że nie wolno mi walczyć. Wszyscy wciąż mówiliście mi, żebym uciekał przed zarażonym człowiekiem. Po co robicie mi zbroję? Po pierwsze, zbroja jest przeznaczona do samoobrony, powiedziała Primrose, zaciągając się jointem. Po drugie, oczywiście nie chcieliśmy, żebyś walczył z zarażonym człowiekiem. Myśleliśmy, że jeśli zostaniesz ugryziony, spotkasz się ze Stwórcą. Nie wiedzieliśmy, że twoje ciało upiecze zarodniki na śmierć, dodała z pomrukiem. Nie powiedziałem nic, tylko uniosłem kubek do ust i głośno się napiłem. Primrose tylko prychnęła, po czym sięgnęła i ponownie pociągnęła dźwignię pochodni, powodując, że ściana opadła, chowając zbroję. Odwróciwszy się, mrugnąłem zaskoczony, gdy zobaczyłem Averę siedzącą przy małym stoliku, a Ebony obok niej. Obserwowała mnie z lekkim zaciekawieniem, powoli przeżuwając kanapkę w swojej magii. Po co on tu z nami jest? Zapytała, pochylając się ku Averze, nie odrywając ode mnie wzroku. Sadził śnieg między skrzydła Twilight, powiedziała Avera z uśmiechem na pysku, wgryzając się w swoją kanapkę. Pomyślałam, że może potrzebuje miejsca, żeby się przesiedzieć, zanim się uspokoi. Przewracając oczami, sapnąłem z humorem, po czym podszedłem i usiadłem naprzeciwko nich. Zdjąwszy fartuch kowalski, Primrose dołączyła do nas, odsuwając gogle na czubek głowy. Ebony ponownie ugryzła kanapkę, ale zatrzymała się, jej nos drgnął, gdy wąchała powietrze. Spojrzała w dół na kubek w moich rękach, unosząc jedną brew. Czy to mój cydr? Zapytała martwym tonem. Uniosłem kubek i napiłem się ponownie, zanim odpowiedziałem. To ja pozwoliłem ci go zdobyć. Myślę, że mam prawo do trochę, sapnąłem, przewracając oczami. Ależ to cynamonowy, jabłkowy cydr, jęknęła Ebony, wymachując do mnie kopytami w bezradny sposób. Tylko się zaśmiałem, co szybko przerodziło się w kaszel, gdy zakryłem usta dłonią. Natychmiast wszystkie trzy strażniczki zesztywniały, wpatrując się we mnie. Po kilku sekundach prób odkasływania, wydałem ostatni chrapliwy odgłos przed przełknięciem. Podnosząc wzrok, zobaczyłem, jak wszyscy wpatrują się we mnie intensywnie. Po prostu pokręciłem głową, po czym napiłem się kolejnego łyku cydru, próbując oczyścić gardło. Po powrocie ze szpitala wyjaśnili mi, że jednym z pierwszych objawów zarażenia u człowieka jest straszliwy kaszel i krztuszenie się. Pierwszy raz, gdy zakaszlałem, było to właściwie zabawne. Twilight wrzasnęła, a książki, które lewitowała, poszybowały w powietrze. Jednak po 15 razie, gdy wszyscy napinali się za każdym moim kaszlnięciem, zaczynało to już mocno irytować. Powoli wszyscy się rozluźnili i wrócili do cichej rozmowy, Ebony i Avera wróciły do swoich posiłków. Gdy rozmawiali o rzeczach, których akurat nie miałem ochoty słuchać, mój wzrok powędrował po stole, aż zatrzymał się na talerzu Avera. Zmarszczyłem brwi w połowę jej kanapki, która tam leżała. Po chwili mój gorączką zmącony umysł w końcu zdał sobie sprawę, co widzę na tej kanapce. Nagle pochylając się do przodu, wciąż wpatrywałem się uważnie w kanapkę i jej zawartość, zanim zapytałem. To mięso. Afera, która właśnie brała kolejny kęs swojej, jak się wydawało, kanapki z szynką, zatrzymała się i spojrzała na mnie. Powiedziała jej słowa stłumione przez jedzenie w ustach. To mięso, powtórzyłem, patrząc na nią z niedowierzaniem. Jesz mięso, odparła Afera ponownie, choć tym razem brzmiało to bardziej jak pytanie, jej słowa niepewne. Spojrzała na mnie zdezorientowana, po czym rzuciła okiem na pozostałych przy stole. Odwzajemnili jej zdezorientowane spojrzenia, co tylko mnie bardziej zdumiało. Nie zwariowałem, prawda? Zapytałem Ebony, wskazując na Averę, która wciąż trzymała swoją mięsną kanapkę. Ona je mięso, powiedziała Ebony powoli, kiwając głową. Znaczy, mięso, które kiedyś było zwierzęciem. Tak. I wam to nie przeszkadza. Ludzie jedzą mięso, powiedziała Primrose, wzruszając ramionami. Widzieliśmy mięso. O co cały hałas? Spojrzałem na nią wzrokiem, który wyraźnie mówił, czy ty oszalałaś? Ona jest kucykiem, który je mięso. Gdy to powiedziałem, oczy Ebony rozbłysły i uderzyła kopytem w stół. Rozumiem, co cię dziwi, powiedziała, po czym odwróciła się, by spojrzeć na Averę. Nie powiedziałaś mu, prawda? Myślałam, że powiedziałam, odparła Avera powoli, wciąż przeżuwając jedzenie. Wzdychając i kręcąc głową, odwróciła się z powrotem do mnie i uśmiechnęła. Tak, je mięso. Tak, jest kucykiem, ale jest imperialnym Pegazem. Czym? Westchnąłem, patrząc na jednorożca pustym wzrokiem. Imperialnym Pegazem, odpowiedziała Avera przed przełknięciem. Uważa się nas za swego rodzaju podgatunek Pegazów z dalekiej imperialnej północy, widzisz? Pochyliła się do przodu, wymachując niedojedzoną kanapką w małych kółkach, gdy mówiła, wiele lat temu, zanim księżniczka Luna stała się nocną Maresem, grupa podróżników Pegazów wyruszyła na daleką północ w poszukiwaniu nowych ziem. Nie wiemy, dlaczego tam poszli ani czego szukali, ale poszli. Tam zaczęli tworzyć własne prawa, zwyczaje i tradycje i w ciągu kilku pokoleń narodziło się Balwanga, obecna stolica dalekiej imperialnej północy. Imperialni tam żyjący stali się odrębnym imperium, podobnie jak dziś jest z Królestwem Kryształowym. Ale co to ma wspólnego z jedzeniem przez ciebie mięsa? Zapytałem, wciąż zdezorientowany. Avera uniosła kopyto i odchyliła wargę, odsłaniając zęby. Obok normalnych końskich zębów miała też dwa zestawy kłów po obu stronach górnej i dolnej szczęki. Puszczając wargę, Avera polizała zęby, po czym kontynuowała. Dość trudno uprawiać rośliny tam, gdzie lód może mieć grubość kilku kilometrów w niektórych miejscach, a są okresy w roku, gdy noce trwają dniami. Arktyczne króliki znacznie łatwiej złapać niż uprawiać jabłonie, pszenicę czy inne rośliny. Więc jesteś innym gatunkiem kucyka? Zapytałem, przechylając głowę na bok. Avera przeżuła wargę, po czym skinęła głową. Powiedziała, wzruszając ramionami. Zwykłe Pegazy są przystosowane do pogody w bardziej umiarkowanym klimacie. Kontrolowanie pogody, kształtowanie chmur. Takie rzeczy. Imperialni są zbudowani dla zamarzniętych ziem na północy. Jesteśmy bardziej odporni na zimno, mamy nieco większe i silniejsze skrzydła, by pomóc nam manewrować w gradzie i zamieciach, inny układ trawienny i zęby do jedzenia mięsa. Mamy też specjalne kopyta do wspinania się po lodowych ścianach. Wyciągając nogę przez stół, pokazała mi spód swojego kopyta. Tam, gdzie większość kucyków ma gładkie i płaskie kopyta, Avera miała ząbkowane i chropowate, z postrzępionymi krawędziami wystającymi w jednym kierunku, prawie jak łuski ryby. Gdy patrzyłem, chropowata powierzchnia lekko się wygładziła, po czym wróciła do pierwotnego wyglądu. To jest niesamowite, pokazałem, wpatrując się w kopyto z zachwytem. Nagle przypomniałem sobie coś, co widziałem podczas walki z zarażonym człowiekiem. Spoglądając z powrotem na Averę, zapytałem. Czy dlatego, gdy uderzyłaś zarażonego człowieka kopytem, wyglądało to bardziej jak ślady pazurów niż kopyt? Skinęła głową na potwierdzenie. Świetnie się sprawdzają, gdy musimy wspinać się po lodowych klifach lub bronić się przed potencjalnymi zagrożeniami. Powiedziała, po czym się uśmiechnęła. gdy trzeba dać do zrozumienia jakiemuś głupkowi ogierowi, że nie jesteśmy zainteresowane tym, co ma między tylnymi nogami i powinien przestać się do nas zalecać. Wzdrygnąłem się, gdy Avera się zaśmiała. Skąd wzięłaś mięso? Zapytałem. Myślałem, że większość gatunków, jak krowy czy świnie, to tu inteligentne i myślące istoty, tym razem odpowiedziała Primrose. Jest na to specjalny system, powiedziała, wrzucając niedopałek Giointa na stół. Tutaj w Ekwestrii kilka różnych gatunków może mieć kartę medyczną, która po ich śmierci pozwala na przekazanie ich ciał do przetworzenia dla mięsożernych członków społeczeństwa. W pobliżu Imperium Gryfów są nawet niektóre sklepy mięsne, gdzie można zarezerwować miejsce na wypadek swojej śmierci. Jednak potrzebujesz specjalnej karty, by kupować mięso w tych miejscach. Karty są wydawane przez szpital i regulowane przez koronę. Jedyny sposób, by ją dostać, to udowodnienie, że mięso jest konieczne w twojej diecie. A jeśli nie jest? Zapytałem, przechylając głowę na bok. Czasem kupuję mięso. Które kupuję, zostało przetworzone przez Imperium Gryfów i wysłane do Ekwestrii, więc nie ma ograniczeń, kto może je kupić. Większość mięsa dla ludzi pochodzi z Imperium. Jaka jest różnica? Tutaj w Ekwestrii proces jest ściśle regulowany. Jedynie stworzenia, które już nie żyją, są rozbierane i przetwarzane. Gryfy w Imperium Gryfów polują na swoje mięso, więc zwierzę było jeszcze żywe krótko przed tym, stało się jadalne. Czy możemy nie rozmawiać o tym? Zapytała Ebony, wyglądając na lekko zieloną na twarzy. Nie jestem przeciwko temu, że jecie mięso, ale nie chcę znać procesów stojących za jego pozyskiwaniem. Wszyscy obdarzyli ją przepraszającym uśmiechem. Ale chwileczkę pokazałem, gdy Avera wzięła kolejny kę swojej kanapki. Skoro imperialni są z innego imperium na dalekiej północy, dlaczego jesteś w wojsku Ekwestrii? Pytanie zdawało się lekko zaskoczyć Averę, mrugnęła kilka razy, zanim odpowiedziała. Naprawdę chcesz wiedzieć? Zapytała. Skinąłem głową, po czym szybko pociągnąłem łyk cydru. Odkładając kanapkę, Avera lekko zmarszczyła brwi, gryząc dolną wargę. W skrócie, zostałam sierotą w młodym wieku, przyczepiłam się do karawany handlowej jadącej do Ekwestrii i przypadkiem dołączyłam do gildii złodziei. Pozostałam jej członkiem przez kilka następnych lat. Podróżowaliśmy z miasta do miasta, gdy tylko robiło się zbyt gorąco. Wszystko się jednak zmieniło, gdy dotarliśmy do Manhattan. Byliśmy w trakcie pracy, gdy właścicielka domu, starsza samotna klacz, obudziła się i zeszła na dół. Podobno emocje były dla niej zbyt silne, bo zaczęła odczuwać ból w klatce i problemy z oddychaniem. Oczywiście wtedy wszyscy się rozbiegli. Przerwałem. Wszyscy po prostu zostawili ją w takim stanie? Avera tylko wzruszyła ramionami. Gildia nigdy specjalnie nie krzywdziła kucyków, ale też im nie pomagała. Nie byliśmy zabójcami. Tutaj ktoś próbował nas złapać, używaliśmy siły, by uciec. Więc jak ten moment zmienił twoje życie na lepsze? Prosto. Odparła z lekkim uśmiechem. Zostałam. Zostałaś, by pomóc? Zapytała Ebony, również się uśmiechając. Avera tylko skinęła głową, cicho się śmiejąc. Co myślicie i nie. Nie będę tego koloryzować i mówić, że zrobiłam to, bo wiedziałam, że to słuszne. Nawet teraz nie wiem, co mnie tknęło, by zostać i pomóc, ale byłam w połowie drogi do okna, gdy to się stało. Gdy wszyscy moi kompani uciekali, odwróciłam się, złapałam starą klacz i pognałam do najbliższego szpitala. Wyraz twarzy pielęgniarek, gdy Pegas w złodziejskim stroju z staruszką na grzbiecie wpadł przez główne drzwi, cenny. Avra zaśmiała się na to wspomnienie. W każdym razie kontynuowała, biorąc kolejny kęs kanapki. Później dowiedziałam się, że dotarłam z nią na czas, by lekarze mogli ją uratować. Nie trzeba mówić, że przybyli strażnicy i aresztowali mnie, aż klacz wyszła z operacji. Trzymali mnie w szpitalu pod nadzorem. Na moje szczęście, gdy się obudziła, nie chciała składać skargi. Była po prostu wdzięczna, że postanowiłam jej pomóc. Nie jestem jednak pewna, co było zabawniejsze. Zaśmiała się. Córka klaczy, która mnie spoliczkowała za włamanie, czy wnuczka, która mnie przytuliła za uratowanie babci. Więc jak skończyłaś w straży, a nie w więzieniu? Dziwo, księżniczka Celestia usłyszała o incydencie i akurat była w Manhattanie, więc wpadła. Omal nie dostałam zawału, gdy przekroczyła próg. Myślałam, że po mnie. Ale gdy zobaczyła, że jestem imperialną, zaoferowała mi miejsce w straży, a ja się zgodziłam. Nie miałam wyboru, ale z perspektywy czasu cieszę się, że tak zrobiłam. Byłaś w gildii złodziei, zapytała nagle Primrose, jej głos zimny. Wpatrywała się w Averę twardym wzrokiem z lekkim grymasem. To chyba nie była przypadkiem gildia czarnych kopyt, co? Cnie, odpowiedziała Avera, wyglądając na zdezorientowaną. Nie mieli właściwie nazwy. Nazywali się po prostu gildia. Primrose wyraźnie się rozluźniła, kiwając głową. W każdym razie, powiedziała Avera powoli, obserwując Primrose z rezerwą, to już chyba wszystko w mojej opowieści. Wzruszyła ramionami, po czym włożyła resztę kanapki do ust i przełknęła. Skinąłem głową, biorąc kolejny łyk z kufla. Spojrzałem na Ebony i uniosłem breł. Po kilku sekundach spojrzała na mnie, mrugając zaskoczona moim wyrazem twarzy. Co? Zapytała. Czekam, aż mi powiesz, że nie jesteś zwykłym jednorożc. Mamy tu wampirkuc i mięsożercę. Pokazałem, wskazując na Primrose i Averę. Nie powiesz mi chyba, że jesteś syreną czy coś? To tylko rozśmieszyło ją. Nic takiego, odparła. Jestem zwykłą klaczą z Canterlotu z rodziny, w której było więcej braci i sióstr, niż wiem, co z nimi zrobić. Niektórzy poszli na prawo, niektórzy do straży. Ja trafiłam do szkoły dla utalentowanych jednorożców, zanim wstąpiłam do akademii i zostałam magiem bitwy. To wszystko. A co z tobą, Primrose? Zapytała Avera, spoglądając na nietoperze konicę. Jaka jest twoja historia? Primrose tylko spojrzała w stół i ciężko westchnęła. Nie chcę o tym mówić, powiedziała cicho, kładąc uszy po sobie. Daj spokój, powiedziała Ebony ciepłym tonem. Jesteśmy tu przyjaciółmi. Nie będziemy oceniać. Nie może być gorzej niż Averze, która była złodziejką, prawda? Avera pokazała język Ebony, co wywołało jej śmiech. Nie chcę o tym mówić, powiedziała Primrose, tym razem bardziej stanowczo, z lekkim akcentem, który brzmiał dla mnie prawie jak rosyjski. Podnosząc głowę, wyciągnęła kolejnego jointa z sakwy na udzie. Włożyła go między wargi, zapaliła i zaciągnęła się głęboko, zanim mówiła dalej. Droga wciąż wędruje w dal. Przeszłość jest przeszłością i nic z nią nie zrobimy. Wolałabym zachować swoje duchy dla siebie, jeśli wam to nie przeszkadza. Avera otworzyła usta, by coś powiedzieć, ale zatrzymałem ją machnięciem dłoni. Potrząsnąłem głową, spojrzałem na Primrose i uśmiechnąłem się lekko. W porządku. To tylko miła pogawędka między przyjaciółmi. Jeśli nie chcesz o tym mówić, nie musisz, dzięki wielki, powiedziała, odwzajemniając słaby uśmiech. Ciszę w pokoju przerwało otwarcie drzwi do piwnicy. W drzwiach pojawiła się głowa Twilight, spoglądając w dół schodów. Gdy mnie zobaczyła, pomachała kopytem. Chodź już, zawołała. Czas na twoje lekarstwa, a potem musisz trochę odpocząć. Tak, mamo, pokazałem, przewracając oczami, gdy wstawałem. Skierowałem się do schodów, ale nie zanim szybko ukradłem drugą połowę kanapki Avera z szynką, gdy nie patrzyła. Żując z zadowoleniem, gdy biegłem po schodach, byłem już na górze, zanim się zorientowała. Jej oburzone okrzyki zostały stłumione, gdy szybko zamknąłem za sobą drzwi do piwnicy, a śmiech Primrose i Ebony odbił się echem na schodach. Twilight czekała w głównym pokoju, trzymając w magicznym polu pigułkę i szklankę wody. Podała mi obie, a ja włożyłem tabletkę do ust, popijając wodą, by szybko ją przełknąć. Nie dość szybko jednak, bo i tak poczułem okropny smak w ustach. Gdy już to zrobiłem, Twilight zabrała ode mnie szklankę i uniosła ją magicznie do kuchni. Odwracając się do mnie, wskazała kopytem schody. Chodź, powiedziała cicho. Musisz trochę odpocząć. Skinąłem głową i ruszyłem powoli w górę schodów, z Twilight tuż za mną. Gdy dotarliśmy do salonu, skierowałem się w stronę kanapy, ale zatrzymała mnie różowa ściana.
O nie, powiedziała Twilight za moich pleców. W twoim stanie nie śpisz na kanapie. Potrzebujesz komfortowego miejsca. Wykrzyknąłem z zaskoczenia, gdy nagle uniosłem się w powietrze.
Zawieszony w jej magii, Twilight skierowała się w stronę swojego pokoju. Otworzyła drzwi, podreptła do łóżka i rzuciła mnie na nie jak worek ziemniaków. Dziś nie śpisz na tej kanapie, oznajmiła. Spróbowałem usiąść. Przycisnęła mnie z powrotem magią. Nie, nie, dziś śpisz w łóżku. Lepiej odpoczniesz w prawdziwym łóżku. Ale to twoje łóżko, pokazałem nie, odpowiedziała, kręcąc głową. Dziś to twoje łóżko, a teraz śpi. Odwróciła się, by odejść, ale szybko wyciągnąłem rękę i ją złapałem. Co ty? Wrzasnęła Twilight, gdy wciągnąłem ją do łóżka. Co robisz? Nie pozwolę ci dziś spać na kanapie. Pokazałem, pilnując, by nie wymknęła mi się z uścisku. Skoro ja nie mogę, ty też nie, a ale? Próbowała protestować, ale zamilkła, gdy przytuliłem się do czubka jej głowy, wtulając się głębiej w łóżko. Czułem, jak moje oczy zaczynają się zamykać, gdy zapadałem w wygodny materac. Mój nos wyłapywał ledwo wyczuwalny zapach lawendy na prześcieradłach, albo może od klaczy w moich ramionach, i moje ciało rozluźniło się jeszcze bardziej pod wpływem tego zapachu. Gdy powoli zapadałem w sen, poczułem, jak Twilight kładzie jedno ze swoich skrzydeł na mojej piersi, opierając głowę na moim brzuchu. Nie byłem całkiem pewny, ale chyba nuciła. Sunny Breeze Sunny siedziała na środku sali tronowej zamku Canterlot, walcząc, by nie zamknąć oczu. Przez ostatnie 3 dni była przesłuchiwana przez samą księżniczkę Celestię na temat wszystkiego, co wiedziała o drugim magazynie Darkflara w Manhattanie. Teraz zbliżał się koniec 3. dnia. Mczenie w końcu zaczynało ją doganiać. Nic by jej nie ucieszyło bardziej niż upaść na łóżko i zasnąć, ale pozostał jeszcze jeden temat do omówienia. Podnosząc głowę, Sunny spojrzała na tron, na którym siedziała księżniczka Celestia. Słoneczna księżniczka była obecnie zajęta dużym stosem papierów, głównie notatek sporządzonych przez skrybę podczas ostatnich 3 dni. Przeglądając o informacje, Celestia cicho nuciła, jej magentynowe oczy powoli przesuwały się po stronach przed nią. Często wzdychając, Sunny starała się powstrzymać irytację. Rozumiała potrzebę zdobycia informacji, by chronić kucyki, ale czy nikt poza nią nie widział, że im dłużej tracili czas na rozmowy, tym większe było prawdopodobieństwo, że Darkflare dotrze do Manhattanu przed nimi. Marnujemy cenny czas, warknęła pod nosem, strosząc skrzydła. Spokojnie odezwał się głos obok niej. Spojrzawszy w prawo, Sunny zobaczyła Stakera. Duży, szary Pegas stał nieco z boku, opierając się o pobliską kolumnę z spokojnym wyrazem twarzy. Nie miał zbroi. Jedynym elementem jego ubioru była charakterystyczna ciemnoszara czapka. Obok niego, w cieniu kolumny, stała Ivory Pyry. Również nieuzbrojona, choć jej obecny strój był znacznie bardziej dziwaczny. Para przyciemnianych czerwonawych okularów spoczywała na jej pysku, słowa zasłaniając oczy. Pustka, w tym samym kolorze co czapka Stakera, zakrywała jej pysk. Wzór czaszki na chustce sprawiał, że Ivory wyglądała, jakby miała szkieletowe szczęki. Gdy Sunny zapytała ją, dlaczego nosi zarówno okulary, chustkę w środku, Ivory tylko wzruszyła ramionami, po czym stwierdziła. Jest zimno. Spokojnie, spokojnie, syknęła Sunny, kładąc uszy po sobie. Jak mam być spokojna, wiedząc, że każda sekunda zmarnowana tutaj zwiększa szansę, że Darkflare dotrze do Manhattanu przed nami? Nie ruszamy się nigdzie bez odpowiednich informacji, powiedziała Ivory, jej głos stłumiony przez chustkę. Najgorsze, co możemy zrobić, to działać na ślepo. Jeśli nie będziemy przygotowani, możemy skończyć z większą liczbą martwych żołnierzy, zwłaszcza jeśli Darkflare już tam jest. A jeśli Darkflare dotrze do Wana przed nami, wtedy niewiele możemy zrobić, odparł Stacker, wzruszając ramionami. Ale, zaczęła Sunny, ale przerwała jej Ivory, potrząsając głową. Myślisz emocjami. Przeżywamy myśląc głową. Im więcej wiemy o sytuacji, w którą wchodzimy, tym lepiej będziemy przygotowani. Dodała, wskazując głową w stronę rozkojarzonej księżniczki Słońca, to ostatni dzień przesłuchań. Potem możesz odpocząć, a my zajmiemy się przygotowaniami. Twarz Sunny wyraźnie się rozjaśniła na tę informację, jej myśli już biegły w stronę możliwości odwiedzenia Ponyville. Jakby wyczuwając, co się dzieje w jej głowie, Stacker pokręcił głową, uśmiechając się przepraszająco. Przepraszam, proszę pani, musimy zostać w Canterlocie, powiedział. Na wszelki wypadek. Sunny cmoknęła, strosząc pióra z irytacją. Właśnie wróciła uwagą do tronu, gdy Celestia odłożyła czytany dokument i spojrzała w górę. Uśmiechając się łagodnie do Sunny, księżniczka podała papier asystentce, która natychmiast włożyła go do dużej teczki, już wypchanej po brzegi dokumentami. — Przepraszam za opóźnienie — powiedziała Celestia, wciąż się uśmiechając. — Musiałam tylko upewnić się, że dokończyliśmy wczorajszą dyskusję. Wygląda na to, że omówiliśmy więcej niż planowaliśmy. W tej chwili jesteśmy prawie gotowi. Pozostała tylko jedna rzecz do omówienia. Co to takiego, wasza wysokość? Zapytała Sani, pochylając głowę z szacunkiem. Powiedz mi wszystko, co wiesz o człowieku zwanym Van. Sani zamrugala, kładąc uszy na tę prośbę. Wszystko, zapytała, nagle czując suchość w ustach. Jej język wydawał się nagle zrobiony z waty. Wszystko, powtórzyła Celestia, kiwając głową. Zacznij od początku i kontynuuj. Sani ciężko westchnęła, zamykając oczy, by zebrać myśli. Wszyscy czekali cierpliwie, księżniczka na tronie, Stacker i Ivory przy kolumnie, podczas gdy Sani starała się przypomnieć sobie jak najwięcej informacji. Po kilku minutach Sani ponownie otworzyła oczy i zaczęła mówić. Dark Flair kupił Vana prawie 9 lat temu od bandy opancerzonych niedźwiedzi, których karawana przemierzała północne regiony Equestrii. Podobno jego ojciec został znaleziony, gdy włóczył się po jałowych ziemiach dalekiej północy. Agresywny człowiek, niedźwiedzie nie wiedziały, skąd pochodził, ale po stanie jego ciała poznały, że był wojownikiem. Był stanie? Zapytała Celestia. Obok niej skryba skrupulatnie notował każde wypowiedziane słowo. Muskularna budowa, blizny pokrywające kończyny, zaczęła Sani, wyliczając kolejne cechy, odhaczając je na jednym ze swoich piór. Brak prawego oka, metalowe płyty przybite do lewego ramienia, zakrwawione bandaże na prawym, pomarańczowe spodnie upstrzone plamami krwi. Podobno nosił też dziwny topór przypominający narzędzie, zardzewiały od krwi. To zaskakująco szczegółowy opis, prawda? Wtrąciła Ivory. Niemal jakbyś go widziała. Widziałam, odparła Sani z dreszczem. Niedźwiedzie trzymały go w kajdanach i klatce. Po prostu tam siedział, wpatrując się w świat przez maskę z czaszki gryfa. Niedźwiedzie znalazły go i pomimo jego wyglądu postanowiły nie tylko złapać go żywcem, ale też rozmnażać, spytała Ivory z niedowierzaniem. Tak, potwierdziła Sani skinieniem głowy, a Van był rezultatem. Dark Flair go kupił i uczynił swoim prywatnym człowiekiem. Wyszkolił go osobiście i wystawiał w walkach ludzi. Szybko okazało, że Van odziedziczył po ojcu żądzę walki, stając się niemal niepokonany na ringu. Dark Flair uwielbiał tego człowieka. Cóż, na tyle, był zdolny do miłości wobec kogokolwiek poza sobą. Lubił dawać mu świeże mięso tak często, jak to możliwe. Czy Van był używany tylko do walk ludzi? Zapytał teraz Celestia. Uśmiech zniknął podczas tego ponurego wywodu. Nie, odpowiedziała Sunny, wolno kręcąc głową. Był też narzędziem terroru. Każdy kucyk, który próbował go oszukać, lądował w klatce z Vanem. Człowiek sprawiający kłopoty to samo. Jeśli ktoś węszył w pobliżu kryjówek gangu, Van pełnił rolę komitetu powitalnego. Tak czy inaczej, Van dostawał świeże mięso. Na to Celestia wyglądała już niemal na chorą. Jej białe policzki nabrały lekkiego zielonego odcienia. Zanim Sani zdążyła kontynuować, odezwał się jednak Stacker. Powiedziałaś, że używał Vana do rozprawiania się z kłopotliwymi ludźmi. Tak? Gdy Sani skinęła głową, ciągnął. Więc mówisz, że gdyby anomalia z pustyni sprawiała problemy, gdy ją pierwszy raz znaleźliście, Flair oddałby ją Vanowi? Okrys i Sani rozszerzyły się, a ona sama spojrzała na Stackera w osłupieniu. O, do licha, szepnęła. Nawet o tym nie pomyślałam. Dobrze, że Max przez te pierwsze tygodnie był cichy i posłuszny, powiedział Stacker, kręcąc głową. Ten dzieciak ma fart stwórcy. Założę się o 10 bitów, że gdyby próbował wam pokazać, że jest inteligentny. Stacker urwał, lekko krzywiąc twarz. Twilight nie miałaby teraz człowieka. Dokończyła za niego Celestia z ponurą miną. Wygląda na to, że jego paranoja związana z ujawnianiem siebie była słuszna, przynajmniej w czasie podróży pociągiem. Sany wzdrygnęła się na myśl o tym, co mogło się stać. Gdyby cokolwiek próbował, skończyłoby się jak w dole, tylko że ani Twilight, ani ja nie byłabyśmy tam, by go uratować. Zatem ustaliliśmy już jasno, że Van jest niebezpieczny, powiedziała Celestia, wyrwawszy Sany z rozmyśleń. Księżniczka spojrzała na Pegaskę wymownie, przechylając głowę. Powiedz mi więc, czy można jakoś go kontrolować? Znaleźć marchewkę, która by go skusiła. W pociągu mówiłaś, że słuchał tylko Dark Flara, przypomniała Ivory, spoglądając na Sani znad swych przyciemnianych okularów. Tak, ale to nie do końca prawda, odparła Sani. Fakt, Dark Flare był jedynym kucykiem, którego Van słuchał bez dodatkowej motywacji, ale jeśli trzymałeś w kopytach kawał mięsa, Van słuchał i ciebie. Aż do chwili, gdy zdecydował, że wyglądasz smaczniej niż ów kąsek. Mimowolny dreszcz przebiegł Sani po grzbiecie, a ona przełknęła głośno ślinę. Przekonałam się o tym na własnej skórze, powiedziała ledwie słyszalnym szeptem, który i tak rozniósł się po cichej sali tronowej. Wciąż słyszę krzyki Silverwinga. Van dopiero co się naje, a Darkflare tylko stał i się śmiał. W pomieszczeniu zapadła cisza, wszyscy niepewnie się przestawiając, unikając wzroku. Sunny pocierała jedno przednie kopyto drugim, opuszczając głowę. Po dłuższej pauzie Celestia przemówiła łagodnym, czułym tonem. Jestem pod wrażeniem Sunny Breeze. Sunny spojrzała na nią zmieszana. Zniosłaś wiele, znacznie więcej niż jakikolwiek kucyk na twoim miejscu, a jednak wyszłaś z tego silniejsza. Jesteś życzliwa wobec innych kucyków i ludzi. Wysilałaś się, by pomóc tym, których nie znałaś zbyt długo. Wzięłaś odpowiedzialność za swoje wcześniejsze czyny i pracowałaś nad ich naprawieniem. Policzki Sunny poczerwieniały pod napływem komplementów. Położyła uszy, a skrzydła drgnęły nerwowo. A teraz ciągnęła Celestia, prostując się w sprawie Vana. Zazwyczaj jestem przeciwna uśmiercaniu ludzi, ale w tym przypadku wydaje się to konieczne. Na jej twarzy pojawił się niesmak, zwłaszcza, że przez niego zginęli już kucyki. Jednak zanim podejmę ostateczną decyzję, chciałabym usłyszeć twoją opinię, panno Breeze. Osobiście wolałabym trzymać się od Vana jak najdalej, odpowiedziała Sunny. Jeśli jednak uzna wasza wysokość, że trzeba go odzyskać, upewnijcie się, że macie dość mięsa, by go odciągnąć, zanim go obezwładnicie. Celestia zamilkła na kilka minut, wpatrzona w podłogę, pogrążona w myślach. Sunny wykorzystała ten czas, by spojrzeć na swoich towarzyszy. Stali nieruchomo, obserwując księżniczkę, która gryzła wargę. Gdy Celestia podniosła głowę, cała grupa się wystraszyła. Jej twarz była pełna determinacji, choć oczy zdawały się przygaszone. Spojrzała na dwóch strażników nadchodzącego świtu i oznajmiła: poruczniku Pyrę, twój oddział macie za zadanie odnaleźć Vana i sprowadzić go do Canterlotu. Żywego, jeśli to możliwe, ale jeśli okaże się zbyt groźny, nie wahajcie się go unicestwić. Tak jest, odparła Ivory, salutując. Opuściła kopyto, przechylając głowę. Jeśli mogę spytać, dlaczego mamy go sprowadzić żywego? Gdybyśmy w jakiś sposób zdołali go zresocjalizować, pomyślcie, jaką byłby pomocą dla gwardii, odparła Celestia cicho. A jeśli się nie uda, pomyślcie, ilu kucyków zginie z jego łapy, mruknęła pod nosem Sunny. A jeśli okaże się zbyt kłopotliwy dla królewskich treserów, dopytał Stacker, podnosząc brył i spoglądając ukosa na Sunny. W razie będziemy musieli go zlikwidować, powiedziała Celestia z nutą ostateczności w głosie, po czym uśmiechnęła się do Sunny. Panno Breeze, jest pani zwolniona. Proszę iść odpocząć. Sunny słabo się uśmiechnęła i kłaniając się. Odwróciła się i pokłusowała w stronę dużych podwójnych drzwi, myśli o swoim łóżku już wypełniając jej głowę, gdy drzwi zamknęły się za nią.